Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Spotykamy się w kolejnym programie Historia, jakiej nie znacie. A dzisiaj porozmawiamy o niezwykłej postaci, jednym z najbardziej znanych i zasłużonych mieszkańców Leszna, o Bronisławie Świderskim. Naszymi gośćmi są dzisiaj pani Małgorzata Halec z Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego i Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, autorka książki, o której zaraz porozmawiamy, regionalista. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy też wnuka Bronisława Świderskiego, pana Jerzego Świderskiego, emerytowanego inżyniera technologii drewna, który też opowie, jak rodzina wspomina dziadka jego, kim dla rodziny był Bronisław Świderski. I witamy również Radosława Piętkę ze Stowarzyszenia Digitalizacji Dóbr Kultury, który również jest regionalistą i zapalonym fascynatem kultury Leszna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznijmy może od książki, która dopiero co ukazała się. Doktor Bronisław Świderski, 1873-1941, lekarz, społecznik, regionalista. To jest książka autorstwa pani Małgorzaty Halec. Co panią skłoniło do tego, żeby postać pana Bronisława Świderskiego uwiecznić w postaci książki?
Bronisławem Świderskim interesuję się od wielu lat, ponieważ fascynowały mnie zawsze postaci, które miały wpływ na życie miasta, które zaznaczyły wyraźnie swoją obecność. I zdarzyło się tak, że już kilka razy, zanim przystąpiłam do opracowywania książki, miałam wykłady na ten temat, prezentacje, aż zaproponował to wiceprezydent miasta Piotr Jóźwiak, aby napisać książkę i aby ona zmieściła się w cyklu od kilku lat funkcjonującym w mieście. Ten cykl nazywa się Cives Nostri.
Co to za cykl wydawniczy? Bo rozumiem, że tam jest więcej publikacji niż tylko ta związana z Bronisławem Świderskim.
No tak się zdarzyło, że ta poświęcona Bronisławowi Świderskiemu jest prawie jubileuszowa, bo 10. Te książki poprzednie związane są, czy poświęcone są bardzo różnym osobom. Pierwsza z cyklu poświęcona była adwokatowi polskości, bo tak w tytule to zabrzmiało, Adamowi Ruszczyńskiemu, skądinąd człowiekowi, który przyjaźnił się z Bronisławem Świderskim. Oni w tym samym czasie, to jest początek XX wieku, aż do lat 20, byli bardzo aktywni w życiu miasta. Najpierw przede wszystkim w tym życiu Polaków zamieszkujących Leszno, no bo przecież mieliśmy czas zaborów. Gdy nastąpiło odzyskanie niepodległości, wtedy aktywni byli w życiu już polskiego Leszna. Przy czym Bronisław Świderski aż do czasu pierwszych lat II wojny światowej.
Przybliżmy sobie w takim razie życiorys Bronisława Świderskiego, bo żył w latach trudnych dla Polski.
No tak, to były lata, jako się rzekło, najpierw zaborów, potem pierwsza wojna światowa. Te czasy, kiedy decydowało się o gdzieś tam, zapadały decyzje dotyczące przynależności Leszna. No i wreszcie budowanie życia polskiego w Lesznie po odzyskaniu niepodległości, co też nie było łatwe. Bronisław Świderski jest związany z trzema miastami wielkopolskimi, ponieważ przyszedł na świat w Jarocinie w 1873 roku. Rodzina ostatecznie zamieszkała w Ostrowie Wielkopolskim. Po drodze jeszcze był Koźmin, więc jeszcze to miasteczko można byłoby dodać. Ale czasy szkolne Bronisława Świderskiego to jest gimnazjum ostrowskie, takie znaczące na mapie historycznej Wielkopolski, ponieważ ostrowskie gimnazjum, gimnazjum Marii Magdaleny, gimnazjum w Czemesznie, w Lesznie, to były te szkoły, gdzie to życie polskie, czy gdzie uczniowie bardzo dbali o zachowanie polskości. No trudno by teraz mówić o tych wszystkich organizacjach tajnych, było ich sporo. Niektórzy badacze nazywają je wspólną nazwą Towarzystwa Tomasza Zana, ale one były rzeczywiście bardzo różne. I takie życie charakteryzuje też Gimnazjum Ostrowskie, które wcześniej nieco ukończył też brat Bronisława, Stanisław Świderski, który został księdzem. No w każdym razie czasy gimnazjalne to jest Ostrów, a później studia medyczne, które odbywał Bronisław Świderski w kilku miejscach poza granicami tej Polski z XVIII wieku, tak, bo Polski nie było. Więc studenci wyjeżdżali na studia. No, w przypadku Wielkopolski głównie były to miasta terdzennie niemieckie, można byłoby powiedzieć. Choć gdy chodzi o Bronisława Świderskiego, to studiował również w Strasburgu. Ale Wrocław, Berlin, to Monachium i ostatecznie Gizen, gdzie uzyskał doktorat, plus ten wymieniony przeze mnie wcześniej Strasburg, to są miejsca, gdzie studiował. Przyjeżdża do Leszna. Nie wiemy, dlaczego akurat wybrał Leszno. Ja bym chciała pozostać przy pomyśle, że dlatego, ponieważ w pobliżu mieszkał Stanisław, jego starszy brat, więc wybrał Leszno. Tak myślę, że w Lesznie może nie planował całego swego zawodowego życia, ale tak się zdarzyło. Całe zawodowe życie, całe, można powiedzieć, dorosłe życie po skończeniu studiów, to jest Leszno. Leszno, które zresztą rzeczywiście pokochał, bo jeżeli ktoś zna publikacje Bronisława Świderskiego, to musi to zauważyć, że to jest nie tylko rzecz takiego związku zawodowego czy konieczności wyboru, bo już tak się zdarzyło, ale tam jest rzeczywiście uczucie do miasta.
Jeśli mówimy o uczuciach, jeśli dotrwaliśmy do momentu, w którym Bronisław Świderski przyjeżdża do Leszna, no to zapytam teraz wnuka pana Bronisława Świderskiego, dlatego że pan Bronisław Świderski po przyjeździe do Leszna ożenił się z Julią z Kowalików, miał z nią 4 dzieci. Jakim był dziadkiem? Czy pan pamięta Bronisława Świderskiego jako dziadka? Albo czy pamięć o nim w waszej rodzinie dalej funkcjonowała? Czy ta jego praca społecznikowska, postawa w stosunku do innych ludzi, do współmieszkańców, do ojczyzny, czy ona się jakoś przełożyła na wychowanie jego dzieci, wnuków?
Chciałbym powiedzieć, że z żyjących już Świderskich nikt nie pamięta osobiście dziadka, czy pradziadka w tej chwili. Ja dziadka znam tylko i wyłącznie z opowiadań mojego ojca. I tutaj pani, moja przedmówczyni, była taka uprzejma, że bardzo, bardzo szczegółowo scharakteryzowała postać dziadka, ale chciałbym dodać tutaj wielkie zafascynowanie dziadka okolicami Leszna. Bo uważam, że dziadek nie tylko był na pewno dobrym lekarzem, ale też wielkim entuzjastą przyrody. I okolice Leszna jako terenu takiego polodowcowego z wieloma jeziorami, z wieloma lasami, pagórkowatymi terenami go zafascynowały. Do tego stopnia, że niedaleko Leszna jest taka mała miejscowość Osieczna, a naprzeciw Osiecznej jest taki pagórkowaty teren, zalesiony. No i dziadek tam zdecydował się kupić dosyć dużą działkę i na tej działce postawił najpierw drewniany dom, który niestety spalił się. No i na terenie tej działki po spaleniu postawił piękny murowany budynek, który nie tylko miał stanowić wypoczynkowe centrum dla rodziny, ale miał stanowić takie rehabilitacyjne centrum dla pacjentów dziadka. I dziadek zapatrzył się, że tak powiem, w torfowiska, które w okolicach jeziora Łonieckiego się znajdowały i chciał, czy doprowadził właściwie do tego, że tymi torfami starał się leczyć reumatyczne choroby swoich pacjentów.
Czy to była wtedy taka nowatorska metoda lecznicza? Czy Bronisław Świderski był także osobą, która na własną rękę to pole naukowych odkryć starała się jakoś poszerzać?
Wodolecznictwo i stosowanie borowiny było znane w Lesznie, ponieważ jako pierwszy, tak się przyjmuje, stosował ten sposób leczenia Jan Mecik, doktor Jan Mecik, postać skądinąd również znakomicie zapisana w historii Leszna, Niemiec. Także inni lekarze stosowali borowinę, stosowali wodolecznictwo. Ale w czasach, kiedy nastał doktor Bronisław Świderski w Lesznie, nie była to popularna metoda. Ona była popularna na północy ziem polskich, można by powiedzieć, tam, gdzie były uzdrowiska niemieckie też. Bronisław Świderski bardzo dużo podróżował i miał do czynienia wobec tego z takim sposobem leczenia, nie tylko poprzez lekturę, poprzez własne studia, ale też poprzez kontakt bezpośredni. I to, co pan mówił, zafascynowany tym Berdychowem, pobliską wsią, gdzie zresztą później mieli gospodarstwo, prawda, stosował i sam pisał. Są artykuły mówiące o tym, że nie bardzo ufał najpierw tę metodę, ale potem jednak uznał, że to jest korzystne i stosował ją. Nawet zachęcał, żeby w innych miejscach takim sposobem leczyć.
Czyli był lekarzem z prawdziwego powołania, który też chciał te swoje doświadczenia i wiedzę lekarską poszerzać i pomagać leszczynianom. Był też społecznikiem, prowadził ożywioną działalność społeczną. W 1900 roku został sekretarzem Towarzystwa Naukowej Pomocy imienia Karola Marcinkowskiego. Działał również w Towarzystwie Przemysłowym w Lesznie, istniejącym tu od 1892 roku. Zapytam teraz z kolei pana Radosława Piętkę ze Stowarzyszenia Digitalizacji Dóbr Kultury. Czy taka tradycja stowarzyszeń społecznikowskiego działania w Lesznie to jest mocna tradycja? Czy jest kontynuowana? No, czy Bronisław Świderski był takim patronem działania społecznikowskiego właściwie w Lesznie w pewnym sensie też jest?
Z pewnością, chociaż pewnie nikt nie dorówna doktorowi w tej pasji społecznikowstwa w Lesznie. No, chyba nie ma takiej osoby, która do tego stopnia się poświęciła pracy, czego owocem były książki o regionie, o mieście, chociażby o ulicach Leszna. No, to jest w ogóle powieść, a nie opis taki zwykły.
A jak mówimy już o książkach, to wróćmy do książki Małgorzaty Halec. Co tam znajdziemy w tej książce? Albo inaczej, dla kogo jest to książka? Czy postać Bronisława Świderskiego teraz, po tylu latach, społecznika, lekarza, może zafascynować, może być jakąś inspiracją dla współczesnego czytelnika?
Wie pani, ja uważam, że tak. Gdybym uważała inaczej, w ten czas bym nie napisała tej książki i nie wracałabym do postaci, które odeszły już w przeszłość. Ale to tak, jak usłyszę takie pytanie, zawsze mi się przypomina odpowiedź Asnykowska. Trzeba z żywymi naprzód iść, ale nie deptać przeszłości ołtarzy. No to są ci ludzie z przeszłości, wśród nich Bronisław Świderski, który rzeczywiście bardzo jaśnieje. Trzeba jednak powiedzieć, że w tym okresie było w Lesznie sporo takich ludzi, którzy no, poświęcali swój czas działaniu społecznemu. Dla kogo jest ta książka? Dla każdego, bo ja uważam, że mieszkając w jakimś miejscu, czy by to była wieś, czy miasto, warto wiedzieć, kto był przed nami. Warto wiedzieć, kto no, chodził pod tym samym niebem. Oczywiście doktor Świderski, jeśli byśmy chcieli mówić o przykładach, może być przykładem dla wielu osób, zarówno tych, których no, pochłania pasja społecznikowska na różnych polach, prawda, tych organizacji. To jest pewna tradycja leszna, ponieważ do dziś w Lesznie jest kilkadziesiąt organizacji społecznych. Ich powstało bardzo dużo po roku 90, ale ubiegłego wieku, ale było ich również bardzo dużo w dwudziestoleciu międzywojennym. I w wielu z nich uczestniczył Bronisław Świderski, nie w ten sposób, że miał legitymację i że był zapisany wśród członków, ale rzeczywiście tam działał. Pani powiedziała o tym, że był sekretarzem Towarzystwa Naukowej Pomocy. Towarzystwo znakomite, którego był też stypendystą w czasach ostrowskich. I bardzo pięknie później odpłacał towarzystwu zbieraniem funduszy. Tutaj pan Jerzy Świderski mówił o Stanisławówce. Wtedy, gdy Stanisławówka była otwierana, w czasie tej uroczystości zbierano pieniądze na rzecz Towarzystwa Naukowej Pomocy. Więc to jest świetny przykład takiego działania rzeczywistego, a nie tylko bycia na liście członków.
Ale
to
też wydaje mi się, że warto tutaj wspomnieć, że głównym, też jednym z głównych celów istniejących wtedy i działających stowarzyszeń była też propagowanie myśli patriotycznej.
To na początku wieku przede wszystkim, ale nie tylko. No, ten czas, kiedy Bronisław Świderski zaistniał w Lesznie, do czasów I wojny światowej i potem jeszcze do tych dni trudnych, kiedy się rozstrzygało, po której stronie będzie Leszno, to rzeczywiście jest sprawa polskości. I Świderski wpisuje się świetnie na tę listę działaczy niepodległościowych. Od początku, zadziwiające, że właściwie to początek wieku, 901 rok, 1901 rok, 1900, kiedy staje się mieszkańcem Leszna, ale za chwileczkę już rejestrujemy go, znajdujemy go wśród członków istniejących tam stowarzyszeń, kół działających na rzecz polskości, podkreślających i dających szansę Polakom. Leszno się wtedy gwałtownie rozwija, unowocześnia, ale wiadomo, że jest to miasto w większości zamieszkane przez Niemców. Więc sprawa działalności na rzecz Polaków, na rzecz polskości tego miasta miała ogromne znaczenie i tutaj ta obecność Świderskiego jest bardzo jasna.
I też zaznaczmy, że ta działalność też niosła ze sobą pewne niebezpieczeństwa. Towarzystwo Katolickich Robotników, do których należał Bronisław Świderski, powstało w 1903 roku i już od samego początku wzbudzało zainteresowanie policji pruskiej. Czyli ta działalność nie była po prostu, tak jak teraz współcześnie mamy takie wyobrażenie o miłej, społecznikowskiej, oczywiście naznaczonej trudami pracy, ale jednak nieobarczonej takimi konsekwencjami.
Tak, oczywiście. Tych towarzystw, które podejmowały sprawę utrzymania też polskości, bo Świderski nawet pisał trochę już później, w czasie I wojny światowej, że najwyższy czas, żeby Polska na te tereny wróciła, dlatego że tyle lat niemieckiej szkoły, tego, co pani mówi, tej obecności policji, niemożności tego, że Polacy nie mogli rozwijać swojej działalności, to też mogło zaowocować bardzo różnie. No, już na początku wieku, już kilka, można by powiedzieć, miesięcy po sprowadzeniu się do Leszna, Bronisław Świderski wpisuje się w to grono ludzi, którzy zakładają czasopismo poświęcone właśnie, no tak jak pani powiedziała, utrzymaniu polskości.
Powiedziałam też o roku 1903, kiedy powstało Towarzystwo Katolickich Robotników, ale to też jest data powstania w Lesznie Ogrodu Zoologicznego. I tutaj nasz wszechstronny bohater Bronisław Świderski również ma swoją cegiełkę.
No tak, nawet można byłoby powiedzieć, że ta cegiełka jest dosyć duża. W Lesznie istniało niemieckie Towarzystwo Upiększania Miasta w owym czasie. No ale przecież był czas właśnie taki, a nie inny, zatem Polacy angażowali się w życie miasta w różny sposób. No ciągle z tą świadomością podtrzymywania polskości. I początek zwierzyńca w Lesznie, bo tak nazywano, to jest właśnie ten rok, który pani wymieniła. I to jest działalność w tym duchu, żeby zwierzyniec powstał, istniał również Bronisława Świderskiego, zresztą także jego sąsiada, ogrodnika Niemca. I no, zwierzyniec istniał wiele lat, szczególnie w czasach polskiego już Leszna, głównie dzięki Bronisławowi Świderskiemu. To niezaprzeczalnie. To on wokół tego chodził, pisał. Oczywiście było towarzystwo przyjaciół zwierzyńca, miłośników zwierzyńca, Towarzystwo Upiększania Miasta na początku, ale to był Bronisław Świderski. On pracował, bo tak by trzeba było powiedzieć, żeby to było sprawiedliwe, w różnych organizacjach. I w czasie, gdy Leszno niestety było niemieckie i w czasie, kiedy było polskie, ale jego namiętnością był zwierzyniec. Albo jedną z namiętności, żeby była sprawiedliwa, bo pan Jerzy by się mógł tu na mnie rozgniewać, bo rodzina, bo przecież sprawa działalności zawodowej. On był przez cały czas lekarzem. Mało, że był lekarzem. Był dzisiejszym językiem to nazywając, był dyrektorem szpitala sióstr Elżbietanek, więc był lekarzem naczelnym, dyrektorem, tak moglibyśmy go mianować. Ale jednak ta działalność społeczna zawsze, wie pani, jak ja miała wybrać jedno określenie, to miałabym kłopot, dlatego w tytule są trzy.
W kwestionariuszu osobowym Bronisława Świderskiego zachowanym wraz z życiorysem w Państwowym Archiwum w Lesznie zanotowano też informacje o jego udziale w ratowaniu ordynacji rydzyńskiej przed niebezpieczeństwem jej utraty. Czyli można powiedzieć, że zamek w Rydzynie też w pewnym sensie coś zawdzięcza Bronisławowi Świderskiemu?
No to była działalność Polaków, którzy występowali przeciw zakusom niemieckim. Tam była ustanowiona ordynacja, było wiadomo, że zamek, jeżeli sułkowscy zemrą bezpotomnie, ma być własnością państwa, narodu. Niemcy mieli inny na to pomysł, więc Polacy, którzy tam w tym czasie w Lesznie żyli, no działali, prowadzili no taką działalność, bym powiedziała, trochę uświadamiającą, trochę polityczną, żeby nie doszło do utraty tego.
Już stworzyła nam się postać bardzo pomnikowa, więc czas wrócić do wspomnień rodziny, która zawsze też bliższym okiem patrzy na głównego bohatera. Zapytam wnuka pana Bronisława Świderskiego, pana Jerzego Świderskiego.
Jeszcze chciałbym troszeczkę uzupełnić wypowiedź mojej miłej przedmówczyni, bo padło takie określenie Stanisławówka. Po prostu ten obiekt, który dziadek wybudował z przeznaczeniem do swoich pacjentów, nazwał Stanisławówką. A Stanisławówka po prostu od tego, od imienia swojego brata powstała, który był księdzem bardzo niedaleko w takiej wsi Świerczyna. To było kilkanaście kilometrów od tej Stanisławówki i stryj, bo tak mogę brata chyba mojego dziadka nazwać, bardzo wcześnie zmarł na kamicę nerkową. No i na wspomnienie tego swojego brata ten obiekt, który dziadek pobudował, nazwał właśnie Stanisławówką. I stąd ta nazwa Stanisławówka. A Stanisławówka, jak już wspomniałem wcześniej, była przepięknie położona, bo na takim dosyć wysokim wzgórzu z widokiem na jezioro Łonieckie i z widokiem na Osieczne. To jest taka małe miasteczko niedaleko Leszna, ale też pięknie położone, z pięknymi kościołami. No i ponieważ Stanisławówka miała też balkon, my, młodzież, bardzo często na tym balkonie żeśmy właśnie, szczególnie w czasie burz na przykład, kiedy było dużo błyskawic, grzmotów, myśmy siedzieli na tym balkonie i obserwowali właśnie jezioro wzburzone wiatrem i tymi błyskawicami, które na niebie się rozpościerały.
A jaki był los tego miejsca?
Zaraz po wojnie, oczywiście już po śmierci dziadka, ta Stanisławówka była takim centrum wypoczynkowym dla mojej całej rodziny. Tam się zjeżdżali i Stobieccy, i Świderscy, i Luzińscy, i babcia, jak tylko miała okazję, to wynajmowała pokoje, bo tam tych pokoi było dosyć dużo, niektórym leszczyniakom. Tam miałem okazję poznać cudownych ludzi, nawiasem mówiąc, między innymi pana Tylewicza Sylwestra, który był takim moim życiowym guru, bym powiedział.
Czy to było takie miejsce też otwarte dla innych leszczyniarzy?
Tak, naturalnie. Tam nie było opłotowań. Każdy, kto chciał, mógł przyjechać. To był obiekt przygotowany do przyjmowania pacjentów. Także tam była bardzo rozbudowana kuchnia, była rozbudowana pięknie jadalnia. Taki obiekt pralniczy, był osobny budynek dla personelu tam obsługującego tą Stanisławówkę. A potem, jak już mówię, po wojnie to było takie centrum wypoczynkowe dla całej rodziny, która się tam zjeżdżała i niektórych obywateli miasta Leszna, między innymi właśnie tego pana Tylewicza. A co się z tym stało? Wie pani, no po prostu z latami ta Stanisławówka zaczynała popadać, no nie powiem w ruinę, ale w konieczność remontów. Mój ojciec nie dysponował takimi środkami, wobec tego, no może błąd zrobił, ale faktem jest, że próbował to sprzedać. No i zainteresowała się tym obiektem cukrownia Gostyń. I cukrownia Gostyń kupiła to od ojca dla swoich pracowników jako obiekt wypoczynkowy.
Może pan Bronisław Świderski by się ucieszył nawet z takiego przeznaczenia.
Może.
W celu ratowania.
Może, ale faktem jest, że no niestety, ponieważ ta Stanisławówka leżała na dosyć dużym odosobnieniu, bym powiedział, no to kandydatów do spędzania tam urlopów było stosunkowo mało. Wobec tego cukrownia po iluś tam latach starała się to odstąpić tam kolejnemu użytkownikowi. No i znalazł się taki pan, który prowadził w pewnym momencie tam agroturystykę. No ale to też jakoś nie na szerszą skalę się nie rozwinęło. No i w pewnym momencie to kupiła chyba redakcja Gazety Leszczyńskiej. Rozebrano tą całą Stanisławówkę, ten piękny murowany obiekt. No i podzielono tą całą górę na działki. No i te działki po kolei sprzedawano. Myślę, że ta cała góra, którą dziadek kiedyś kupił, została przeznaczona na wypoczynek dla leszczyniaków, którzy tam prawdopodobnie pokupowali te działki, wybudowali sobie altany czy domki.
Pani Małgorzata Haller chciała coś dodać do...
No tak, dlatego, że Stanisławówka, tu pan mówi tak ładnie Stanisławka, bo tak w rodzinie też nazywano. Ja bardzo lubię to określenie.
Skracamy to.
W każdym razie Stanisławówka była takim miejscem, które było dla wielu ludzi dziś żyjących od zawsze. I to było oczywiste, że jest Stanisławówka. Kiedy Stanisławówkę rozebrano, dopiero ludzie się zorientowali, co stracili. Ale trzeba powiedzieć, że została nazwa, bo ta część nad Jeziorem Łoniewskim, gdzie stała Stanisławówka, czyli obiekt, dała nazwę całemu temu terenowi. I po prostu mówi się na Stanisławówce. Tam mieszkają w tej chwili ludzie, to zostało podzielone zresztą na mocy uchwały Rady Osiecznej na działki i zostało to zabudowane. Tam jest bardzo piękny teren, rozmaicie zwany, urocze, wydor, jar, bo takie jest ukształtowanie powierzchni, strumyk, jakieś nierówności terenu, las, miejsce bardzo piękne. I ono ciągle jest nazywane Stanisławówką. No, wszyscy teraz żałują, zastanawiają się, jak mogło się to zdarzyć, że Stanisławówka została rozebrana, no ale Stanisławówki nie ma.
Fabryka tam nie stoi, a ziemia zakupiona przez Świderskiego Bronisława służy dalej leszczynianom. Więc może rzeczywiście
tak
można na to
tak
spojrzeć w ten sposób.
No, trzeba byłoby i tak na to patrzeć. Nazwa Stanisławówka rzeczywiście, ona świadczy o takim ogromnym uczuciu, jakie żywił Bronisław Świderski wobec Stanisława, swojego starszego brata. Zresztą pięknie o nim pisał. Ale jeśli już mówimy o Stanisławówce czy Stanisławce i o Stanisławie Świderskim, proboszczu w Świerczynie, to trzeba powiedzieć, że obaj bracia, i Bronisław, i Stanisław Świderscy, to są, można by o nich mówić, że to byli działacze niepodległościowi, w tych czasach, kiedy Polski nie było na mapie. Bo obaj należeli do tajnych stowarzyszeń, zresztą ojciec obecnego tutaj pana Jerzego, Bronisław Świderski junior, jak ja go nazywam, również do takiego stowarzyszenia w czasie swojej nauki w gimnazjum ostrowskim, bo tam chodził do szkoły, należał. Też był członkiem TTZ, czyli Towarzystwa Tomasza Zana. Zarówno Bronisław Świderski, jak i Stanisław Świderski zaistnieli w tych czasach, o których ja tutaj rozmawiając mówię, trudne czasy dla Leszna, gdy ważyły się losy. Polska już była, a tutaj ciągle byli Niemcy. My znamy tę sprawę, bo tu następuje teraz powiązanie z powstaniem wielkopolskim. Ale ten czas właśnie powstania wielkopolskiego, przygotowania do powstania wielkopolskiego, to są czasy, to są dni, które bardzo angażowały i Stanisława, i Bronisława. Bronisław Świderski angażował się w te ciała, które powstały, zanim nastało powstanie wielkopolskie.
Tajny Komitet Narodowy,
te obywatelskie komitety, a z kolei u Stanisława Świderskiego było polskie wojsko. Tutaj przebiegała linia demarkacyjna i Osieczna już była po stronie polskiej, Leszno jeszcze nie. Więc obaj bracia bardzo byli zaangażowani w sprawy utrzymania polskości. Zresztą Stanisław Świderski miał swój udział, gdy chodzi o bank, te banki ludowe, które powstawały jak gdyby na przekór czy przeciw bankom niemieckim.
Za taką działalność patriotyczną działalność... też Bronisław Świderski trafił ostatecznie do więzienia. Został zaaresztowany w 1919 roku.
Tak, to cała grupa leszczynian w ten czas była więziona i internowana ostatecznie, bo więzieni byli najpierw w Lesznie, w Głogowie, a potem internowani pod Zgorzelcem i Żaganiem. To było kilkanaście dni w styczniu. No ale tego Niemcom nie wystarczyło i ponownie duża grupa leszczynian była internowana, w tym wśród nich Bronisław Świderski pod koniec maja 1919 roku. I proszę sobie wyobrazić, już traktat wersalski, to jest czerwiec 1919 roku, a oni ciągle byli internowani i zostali wypuszczeni dopiero w sierpniu 1919 roku. Więc tutaj Bronisław Świderski wyraźnie się zapisuje na karcie walk o niepodległość. Z kolei, bo chciałabym powrócić do tego, ta postać Stanisława Świderskiego jest bardzo ważna jako starszego brata, tego, który również obok Bronisława był, o tym może za chwileczkę, ale Stanisław Świderski był delegatem na Sejm Dzielnicowy i to warto byłoby też powiedzieć, jesteśmy w Poznańskim Radiu, początek grudnia 1919 roku, Sejm Dzielnicowy, ten wielki pochód, który szedł ulicami Poznania, no tam też był Stanisław Świderski. A Bronisław w tym czasie, tak jak jako się rzekło, w tych ciałach, które były organizowane, powstawały w Lesznie, też się znajdował i w rezultacie był internowany przez Niemców. No ale jak wrócił, natychmiast do tej samej działalności przystąpił i on, i ci, którzy w tym samym czasie, w tej dosyć dużej grupie kilkudziesięciu osób, byli internowani w Grindalu pod Żaganiem.
Ja może, jeśli można, to chciałem tylko dodać, że myślę, że dziadek miał wiele talentów, że tak powiem, między innymi rysunkowy. Dosyć łatwo rysował i między innymi mamy w takich dokumentach rodzinnych taki rysunek dziadka, na którym jest pokazana cela w twierdzy Głogów, gdzie siedzi ze swoimi współobywatelami miasta Leszna. No i są nawet narysowane poszczególne prycze i nazwiska tych współobywateli, którzy z dziadkiem byli zatrzymani przez władze niemieckie wtedy. A jeszcze chciałbym dodać, bo pani w pewnym momencie się spytała o związek dziadka z Rydzyną. No szczerze mówiąc był niewielki, ale z opowiadań z kolei mojego ojca się dowiedziałem, że dziadek od czasu do czasu był proszony jako lekarz do ostatniego bodajże Antoniego
Sułkowskiego
i no, żeby urozmaicić życie, to brał mojego ojca, który wtedy był dzieciakiem 5- czy 6-letnim i podobno ten Antoni Sułkowski brał na kolana mojego ojca, wtedy tego małego dzieciaka i mówił, że zawsze jego marzeniem było, żeby mieć takiego syna. No a niestety Antoni Sułkowski, chcąc ratować swoje zdrowie, udał się do Monachium bodajże, no i tam umarł. Niestety bezdzietnie, no i Rydzyna została wtedy w rękach chyba niemieckich.
Jak już przechodzimy do tematów końca życia, końca ważnych postaci, to sam Bronisław Świderski też końca wojny nie doczekał. Jakie były okoliczności jego śmierci?
No, to jest temat, którym bardzo się interesują leszczynianie, ponieważ tak, kiedy wybuchła wojna, kiedy stracono w Lesznie w październiku, podobnie jak w innych miejscowościach wielkopolskich, rozstrzelano tych, którzy zapisali się znacząco w walce o niepodległość. A tu by trzeba dodać, że to dwudziestolecie międzywojenne w Lesznie to jest cały czas świadomość tego, że Leszno jest kresowe. Dzisiaj tej świadomości nikt nie ma. Ale tam bardzo niedaleko przebiegała przecież granica i Leszno miało charakter kresowy. Tak więc to akcentowanie polskości to zawsze miało swoją wagę, także wówczas, gdy już była Polska. No i taka jest tradycja rodzinna, tutaj pan Jerzy o tym opowiadał mi, zresztą można znaleźć materiały pisane na ten temat, że no właściwie to Bronisława Świderskiego uchronił ktoś znajomy od znalezienia się na liście przez ludzi przeznaczonych niestety do stracenia. Zmarł w swoim mieszkaniu, zmarł, bo chorował ciężko. Zmarł na początku 1941 roku, ale wie pani, ja bardzo niedawno dowiedziałam się o tym, to zdążyłam pomieścić w książce, że mimo, że chory, mimo, że w takich warunkach, no, złych już przecież mieszkali, w tych mieszkaniach znaleźli się przecież Niemcy, Polacy zostali wysiedleni, to jednak udzielał pomocy lekarskiej. Ja rozmawiałam niedawno z takim mężczyzną, który wówczas jako chłopiec, matka zaprowadziła go do doktora Świderskiego i jeszcze udzielał pomocy medycznej. Więc zmarł, to już był właściwie drugi rok wojny, kalendarzowo trzeci rok wojny, początek 1941 roku.
Po nim pozostały nie tylko wspomnienia, pozostała nie tylko kochająca rodzina, jego praca społecznikowska, która zaowocowała i myślę, że nadal owocuje w Lesznie, ale też zostało sporo publikacji.
Tak, ta lista publikacji Bronisława Świderskiego jest wcale długa, ponieważ jest to kilkadziesiąt artykułów, które poświęcał dziejom Leszna, ale także i współczesności. Tutaj pan Jerzy wspominał o tym, że no pisał o urokach Leszna, Boszkowa, Krzycka. To są także Osiecznej. On w ogóle uważał, że w Osiecznej powinno zaistnieć wspaniałe letnisko, może nawet uzdrowisko. No, zbudował Stanisławówkę, więc sporo pisał. Ale najznaczniejszym jego dziełem pozostaje ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej, publikacja, która właściwie została przygotowana na okoliczność wystawy krajowej w Poznaniu. Pewuki, też na dziesięciolecie odzyskania niepodległości przez Leszno. Publikacja, której wartość trudno przecenić, to jest książka, która w tej warstwie historycznej oczywiście wykorzystuje istniejące źródła, ale gdy chodzi o współczesność, o to, co czego doświadczył Bronisław Świderski, mieszkając w Lesznie, to jest z autopsji, to jest to, co on przeżył, co obserwował. No, spacer ulicami Leszna, do którego ta książka zaprasza, z wieloma szczegółami dotyczącymi domów, ludzi, miejsc handlu, uroków miasta. No to wszystko decyduje o wartości tej książki. Książka, która jest poświęcona zarówno miastu, jak i powiatowi leszczyńskiemu. Temu, co się w mieście działo, dzieje. Ja bym dodała i temu, co się dziać zdaniem Bronisława Świderskiego powinno. To był człowiek, który miał rozliczne talenty, a przy tym wszystkim miał spojrzenie, bym powiedziała, bardzo ekonomiczne. Położenie Leszna, jego zdaniem, to, że to było niedaleko granicy, że był tam węzeł kolejowy, to powinno mieć decydujący wpływ na rozwój miasta, na to, co się w tym mieście będzie działo. Czyli on spoglądał nie tylko na to tu i teraz, ale także i wybiegał, no także i gdy o letniskach mówił, które by mogły zaistnieć, o wykorzystaniu borowiny, o wodolecznictwie, bo to trzeba na to tak kompleksowo spojrzeć.
Czyli ten jego patriotyzm w pewnym sensie miał też takie znamiona tej pracy organicznikowskiej, dlatego
że... Żeby tak powiedzieć.
Około 10 lat później, po napisaniu tej publikacji, która do tej pory jest nadal w użyciu, o ziemi leszczyńskiej, napisał też artykuł Praca Narodowa i Towarzystwo Przemysłowców Polskich w przedwojennym Lesznie. No tak. Czyli ten przemysł wiedział, że też będzie, jest istotne.
No tak, bo Bronisław Świderski należał do Towarzystwa Przemysłowego, czy Przemysłowców, ono trochę zmieniało nazwę, bo to towarzystwo przecież istniało również w czasach polskiego Leszna. Najpierw, wiemy, powstało dlatego, żeby dawało szansę, żeby pokazywało Polakom, że tak, oprócz tego żywiołu niemieckiego, i oni również mogą dla tej ziemi. To było na jubileusz Towarzystwa Przemysłowców. Zresztą, wie pani, jak się obserwuje prasę tamtego czasu, to widać, że no przynajmniej w Głosie Leszczyńskim, gdzie no to też jest tytuł związany, albo raczej Bronisław Świderski jest też z tym tytułem związany, to nie odbywały się poważniejsze uroczystości w mieście, żeby nie występował Bronisław Świderski, bo on to miał w jednym palcu, więc mówił o ludziach, o czasach, które przeszły, o tym, jak powinniśmy, oni tam w tym czasie powinni się zachować dla siły Leszna, dla utrzymywania, dla wzmacniania polskości miasta. No jeszcze raz powtórzę, to było miasto kresowe. Kresowe. Dzisiaj nie mamy takiego wyobrażenia, że gdzieś tam niedaleko granica, bo ona się oddaliła. Ale to było miasto kresowe.
Znamy już dosyć dobrze wnętrze i osiągnięcia i cele, jakie stawiał przed sobą Bronisław Świderski, ale myślę, że zachowało się też trochę fotografii. Jesteśmy w radiu. Opiszmy postać Bronisława Świderskiego.
No, oczywiście postać Bronisława Świderskiego, także i w rozumieniu tego fizycznego człowieka, funkcjonuje w mieście, bo były fotografie, ale zazwyczaj to są te same fotografie, dzięki panu Jerzemu Świderskiemu, który no przecież ma to archiwum rodzinne. Można sobie bardziej wyobrazić Świderskiego. Na pewno to była postać energiczna, bo tak to wygląda z fotografii. Szczupły pan, dosyć wysoki, na jeża ostrzyżony, w okularach. No nie wiem, czy z laseczką. Nie wiemy, nie wiemy o tym.
Podejrzewam, że imponującej postury nie był.
To znaczy, ja raczej uważam, że tak, że był tak zbudowany delikatnie i sam o tak o sobie pisał.
Na zdjęciu, bo widzę je przed sobą, ma też piękne wąsy.
Wąsy ma. No, człowiek, który prosto się trzymał. Fajnie by było, gdybyśmy mogli powiedzieć, że biegał, nie? Albo tak, uprawia jakiś sport, no nie, ale tego nie wiemy. Tego nie wiemy.
Rekreacja wtedy nie była jeszcze taka modna, to jest raz. A poza tym, jeśli można, pani, bo tutaj mówimy tylko o takich szczęśliwych okolicznościach życia dziadka, ale muszę powiedzieć, że los go też mocno doświadczał, bo przede wszystkim miał czwórkę dzieci i pierwszy synek zmarł, jak na ironię, w rodzinie lekarskiej na koklusz. Po prostu się zakrztusił i był nie do odratowania. No faktem jest, nie pamiętam ile, ale myślę, że około 3-4 lat miał. No a takim najbardziej dramatyczną sytuacją to były okoliczności straty ukochanej córki.
13-letniej wówczas, 13-letniej, Janiny.
Bo ona ukrywała przed dziadkami swój stan, który polegał na zapaleniu wyrostka robaczkowego, no i doprowadziła do tego, że nastąpiła perforacja, pęknięcie, no i dziadek z konieczności córkę operował. Operacja może się udała, ale faktem jest, że pacjentka zmarła.
On rzeczywiście przeżył dramaty. Jego praca doktorska dotyczyła okresu ciąży i porodu, bo poświęcona była rzucawce. Jedyna książka medyczna, którą napisał, poświęcona była pielęgnacji niemowląt, a jego synek kilkumiesięczny zmarł na koklusz. Podczas gdy on pisał, jak matki mają się zachowywać w przypadku chorób, nie pisałam o tym, nie rozmawialiśmy o tym z panem Jerzym, ale ja uważam, że dlatego między innymi zmienił swoją specjalność.
Okoliczności śmierci były właściwie też dramatyczne, bo po wkroczeniu wojsk niemieckich do Leszna kilkunastu obywateli miasta Leszna właśnie o bardziej patriotycznych zapatrywaniach zostało rozstrzelanych. I z opowiadem mojego ojca wynika, że podobno dziadek był jednym z pierwszych na tej liście, a uratował go tylko jego kolega Niemiec, nawiasem mówiąc, który wypisał zaświadczenie, że dziadek jest nieuleczalnie chory. No i władze niemieckie to uznały. Tym bardziej, że podobno ten Niemiec napisał, że dziadek prędzej czy później i tak pożegna się z tym światem, bo jest nieuleczalnie chory na nowotwór. No i rzeczywiście tak się stało, że w 1941 roku dziadek zmarł.
Był człowiekiem wielu talentów, takim trochę renesansowym. Umiał zachować proporcje pomiędzy tym, co robił, bo proszę sobie wyobrazić, był lekarzem, ja mówiłam o tym, że lekarzem naczelnym, dyrektorem największego szpitala w Lesznie, sióstr Elżbietanek, lecznicy świętego Józefa, czyli sporo czasu tam musiał poświęcić. Angażował się w organizacjach najpierw propolskich, tak ogólnie powiedzmy, tych niepodległościowych, w różnych wydarzeniach. Wiele też ryzykował, a jednocześnie zbierał materiały, pisał, wygłaszał przemówienia, a do tego wszystkiego, tu pan mówi, rysował, no tak, położył tam Góreckiego na pryczy, Kopczyńskiego, to są właśnie nazwiska z tamtego czasu i jeszcze wierszyki układał, bo to też robił. Taki wierszyk został, dowcipny wierszyk o współwięźniach w Grintalu właśnie. Więc rzeczywiście człowiek wielu zajęć i to trzeba podkreślić, nie papierowych, bo bywają tacy ludzie, którzy w wielu organizacjach są zapisani, ale niekoniecznie tam coś robią. On rzadko był tym gospodarzem domowym, prawda?
Był jeszcze zakochany w motoryzacji, bo przecież pierwsze samochody to właśnie były w rękach dziadka i taka opowieść rodzinna też była głośna, że dziadek z babcią jechali na jakąś wycieczkę samochodową i no, dziadek bardzo lubił przyrodę i pokazywał babci: zobacz, Julcia, jak tutaj pięknie rzepak kwitnie, a zobacz, jaki tu jest piękny las. I w pewnym momencie droga się skończyła, a oni pojechali prosto i babcia się znalazła na masce samochodu, co mocno przeżyła i często to wspominała.
No, widzę, że o Bronisławie Świderskim moglibyśmy tak w nieskończoność, bo jest to tak postać bogata i złożona.
Ale wiele z tego znajdzie się w książce.
właśnie.
No niestety ta anegdota ostatnia nie.
Małgorzaty Halec, w której, jak rozumiem, również znajdują się te rodzinne, niepublikowane dotąd zdjęcia archiwalne.
Tak, jeszcze tutaj uważam, że musimy o tym powiedzieć, bo pan Jerzy nie powiedział. Ja korzystałam z kroniki rodzinnej Świderskich, którą założył Bronisław Świderski na początku I wojny światowej. Dużo stron zapisała w tej kronice Julia Świderska, czyli babcia pana Jerzego, żona Bronisława Świderskiego. Wiele takich sformułowań, które tam się znajdują, później znalazły swoje miejsce w ilustrowanym opisie Leszna i ziemi leszczyńskiej. Więc tak, no ja jestem ogromnie wdzięczna, że pan przede wszystkim zawierzył mi te materiały, udostępnił.
Ja jeszcze chcę dodać, że mój dziadek, jak rasowy lekarz, pisał bardzo niewyraźnie i bardzo niestarannie. Babcia bardzo często przepisywała te myśli dziadka jakimś takim bardziej stabilnym pismem, że tak powiem.
Ale tylko bardziej.
Tylko bardziej.
Myślę, że państwo również, tak samo jak ja, nie mogę się już doczekać, kiedy będę miała w ręce książkę pani Małgorzaty Halec, dr Bronisław Świderski, 1873-1941, lekarz, społecznik, regionalista. Nasz program już dobiega końca.
Cyklu Cives Nostri.
Chciałbym wyrazić najwyższe uznanie dla pani Halec, która włożyła ogrom pracy, ogrom czasu poświęciła na to, żeby skompletować te wszystkie informacje o dziadku.
Na pewno była to ogromna praca. Dziękujemy państwu za udział w naszym programie Historia, jakiej nie znacie, której gośćmi byli pani Małgorzata Halec, Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne i Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, regionalista, autorka książki o Bronisławie Świderskim.
Dziękuję.
Pan Jerzy Świderski, wnuk Bronisława Świderskiego i pan Radosław Piętka ze Stowarzyszenia Digitalizacji Dóbr Kultury. Dobranoc.
Dziękuję.
To była historia, jakiej nie znacie. Krystyna Różańska-Gorgolewska.